Proszę Państwa, zanim wysłuchamy drugiego wykładu, za moment, chciałbym w naszym gronie jeszcze szczególnie przywitać kogoś z rodziny księdza Aleksandra, bo była mowa też o rodzinie, o mamie, o dziadkach, panią Teresę, którą siostrę... To tylko przywitanie. Przywitanie, pani Tereso. Bardzo serdecznie witamy, że pani jest po prostu z nami. Zapłać. Drugi wykład będzie dotyczył właśnie wizji człowieka, jakoś ujętej całościowo. Też ksiądz doktor Rafał Kowalski, tu siedzi koło mnie, młody kapłan, napisał pracę doktorską na Uniwersytecie Lubelskim na temat przepowiadanie księdza Aleksandra Zienkiewicza jako odpowiedź na wyzwania i problemy młodzieży akademickiej. A biskup Ignacy podpowiada, że był recenzentem tej pracy doktorskiej. Jesteśmy w swoim gronie. Ksiądz Rafał, jeszcze dopowiem, jest rzecznikiem archidiecezji wrocławskiej, rzecznikiem prasowym. Także pełni bardzo odpowiedzialną, trudną funkcję zarazem, ale jest do tego przygotowany. I również dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej naszej kurii. I cóż więcej, mogę powiedzieć, że jako młody człowiek ksiądz Rafał zna się na Twitterze. Jak ktoś wie, o co chodzi. To... Proszę bardzo, księdze.
Eminencjo, księże kardynale, księże biskupie Ignacy i wszyscy drodzy uczestnicy tego spotkania, tej konferencji. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i nie ukrywam, że traktuję to jako poniekąd spłatę długu, który zaciągnąłem pisząc tę pracę doktorską. Nie miałem okazji nigdy osobiście spotkać księdza Aleksandra Zienkiewicza, ale poprzez tę pracę i poprzez studiowanie tego wszystkiego, co po sobie pozostawił, stał mi się bardzo, bardzo bliski. Pamiętam, kiedy przyszedłem do obecnego tutaj księdza Andrzeja Dziełaka jako pierwszego z taką informacją, że chciałbym pisać taki doktorat. Ksiądz Dziełak wtedy powiedział do mnie, to czytaj, bo będzie to miód na twoje serce. I rzeczywiście nie mylił się, pamiętam te słowa do dziś i rzeczywiście nie mylił się. Często wracam do tego nauczania także w swoim przepowiadaniu, do nauczania księdza Zienkiewicza, bo rzeczywiście jest ono bardzo aktualne i pomimo zmieniających się kontekstów historycznych możemy powiedzieć, że wiele z jego nauk powinny być usłyszane nie tylko przez młodych ludzi, także żyjących w XXI już wieku. Swoje przedłożenie chciałbym rozpocząć od wydarzenia, które miało miejsce 31 marca w 1966 roku w koledżu w Chicago. Tam występował chyba jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, Karl Rahner, i w czasie swojego wykładu przedłożył postulat zwrotu antropologicznego w teologii dogmatycznej. Mówił Rahner, że współczesna teologia powinna zbliżyć się bardzo mocno do antropologii teologicznej i tłumaczył, że to nie oznacza zaprzeczania teocentrycznego charakteru teologii, ale wręcz przeciwnie, że w teologii antropocentryzm i teocentryzm nie mogą się jawić nigdy jako dwie przeciwstawne rzeczywistości. On podkreślał, że to jest jedna rzeczywistość postrzegana z dwóch różnych perspektyw. Wprost znajdziemy w tej wypowiedzi Rahnera takie stwierdzenie, że żaden z obu aspektów nie może być dobrze zrozumiany bez drugiego. To znaczy, że nie można mówić o Bogu bez jednoczesnego mówienia o człowieku i odwrotnie, nie można traktować człowieka jako tylko jednego z wielu tematów podejmowanych w teologii. Mówię o tym dlatego, że kiedy analizujemy przepowiadanie księdza Aleksandra Zienkiewicza na temat człowieka, czy podejmujące tematykę człowieka, zauważymy, że rzeczywiście rozważa on wiele obszarów bytowania osoby ludzkiej. To znaczy ta myśl antropologiczna Zienkiewicza jest bardzo rozległa, począwszy od prób nakreślenia tego, co jest w stanie nadać sens, usensownienia tej egzystencji osoby ludzkiej, poprzez powracającą w różnych kontekstach, szczególnie kiedy nauczał na temat miłości, omówienie czy analiza struktury człowieka, aż po rozważania dotyczące celu ziemskiego życia. Ale wszystkie te przywołane tematy ksiądz Zienkiewicz prezentował zawsze w odniesieniu do Boga. To znaczy, można odnieść takie wrażenie, państwo, którzy mieliście okazję go słuchać, myślę, czuliście to lepiej, ja znam to tylko z tekstów, ale można odnieść takie wrażenie, że dla niego mówienie o Bogu jest jednocześnie mówieniem o człowieku i odwrotnie. To znaczy, kiedy mówił o człowieku, tak naprawdę mówił zarazem o Bogu. I poruszając się pośród tych zagadnień, postaram się wydobyć te najbardziej charakterystyczne wypowiedzi, czy istotne, które nam pozwolą sformułować te zręby antropologii księdza Aleksandra Zienkiewicza. Kiedy Zienkiewicz zastanawiał się nad sensem życia człowieka, możemy powiedzieć, że rozważając te, czy analizując te rozważania, przenosimy się niejako w centrum jego duszpasterskiej posługi. To samo słowo sens ma bardzo szerokie pole znaczeniowe, bo poza językiem potocznym ono pojawia się także w psychologii, w naukach filozoficznych, w teologii. Odwołując się do Frankla, wielu łączy to pojęcie z pojęciem wartość i tłumaczy, że poczucie sensu rodzi się w momencie, kiedy człowiek zajmie określoną postawę wobec wartości, przy czym problem odnalezienia sensu życia dotyczy tylko i wyłącznie człowieka. Frankl mówił, że ludzki byt jest zawsze bytem skierowanym ku sensowi, choćby nawet go jeszcze nie znał, a jako ostateczny sens wskazywał na Boga, którego określał nad sensem. Powyższe stwierdzenie znajdujemy w nauczaniu księdza Zienkiewicza, który zauważa, że pierwszym krokiem do odkrycia sensu życia człowieka, czy odkrycia sensu życia przez człowieka, jest odkrycie Boga. Znaczy, wiara w osobowego stworzyciela tego wszystkiego, co istnieje, wręcz dla księdza Zienkiewicza była równoznaczna z wiarą w sens i nadsens. W czasie rekolekcji wielkopostnych w 1979 roku powiedział takie słowa: gdy odkryłeś Boga, który jest osobą myślącą, czującą, kochającą ciebie, czegoś ci więcej. Odkryłeś w ten sposób największą prawdę, leżącą u podstaw wszystkiego. Odkryłeś najwyższe dobro, najwyższą doskonałość, najwyższą miłość. Odkryłeś wielką nadzieję dla siebie i odkryłeś sens. Jest sens człowieku i czegoś ci więcej. I dodawał: odkryłeś swoją metrykę. Myślę, coś, co dzisiaj rzeczywiście powinno być powtarzane. Odkryłeś swoją metrykę i nie jesteś podrzutkiem w tym chłodnym kosmosie. Ta wypowiedź pokazuje bardzo wyraźnie, że dla księdza Zienkiewicza sens to nie jest coś, co człowiek może nadać sobie sam, że zadaniem człowieka jest raczej odkrycie tego sensu, a to w jego odczuciu może się dokonać w momencie spotkania człowieka z Bogiem. Tutaj warto dodać, i nie będę tego rozwijał, ponieważ to ma się pojawić w publikacji, a czas na to nie pozwala, że ksiądz Zienkiewicz kładł bardzo duży nacisk na tę możliwość najpierw naturalnego poznania Boga i wiele razy zwracał uwagę na możliwość poznania Stwórcy poprzez jego dzieła, poprzez ślady Boga w przyrodzie, które w jego mniemaniu były najbardziej dostępnym sposobem przemawiania Boga do człowieka, jakoś nawiązania relacji człowieka, Boga z człowiekiem, ale później w tej jego myśli szedł trochę dalej, znaczy zwracał uwagę, że Bóg, który ma nadać sens życiu człowieka, nie może być tylko uważany jako ślepa siła czy jakaś idea odległa, ale Bóg, który ma nadać sens życiu człowieka w nauczaniu księdza Zienkiewicza, to jest osoba, która z tym człowiekiem wchodzi w dialog, wchodzi z nim w relację, która się o niego troszczy, która świadczy mu różnoraką pomoc, która myśli, która czuje, która kocha i która wszystko przenika. A zatem od tego Boga rozumianego jako pierwsza przyczyna, jako stwórca, jako absolut, Zienkiewicz mówił, jeżeli chcesz znaleźć sens, musisz przejść do Boga czy do poznania Boga jako kogoś bliskiego, kogoś, kto jest tobie wierny i kogoś, kto cię kocha. Warto zwrócić uwagę w tym kontekście, że przestrzegał przed tworzeniem różnych fałszywych obrazów Boga i przed czymś, co określał mianem skarlania Boga. On przywoływał tutaj m.in. wypowiedź Metterlinka: wykarły i Bóg wasz karzeł. To znaczy pokazywał, że jeżeli człowiek będzie tworzył fałszywe obrazy Boga, będzie pomniejszał Boga, to znowu analogicznie mówienie o Bogu jest mówieniem o człowieku, będzie skarlał samego siebie, sam stanie się karłem. Krytykował bardzo mocno traktowanie Boga jako sługi, który jest na każde zawołanie człowieka, Albo bardzo ciekawy obraz Boga jako apteczki, którą człowiek otwiera wtedy, kiedy go coś boli albo gdy krwawi, ale którą potem zamyka i ona obrasta pajęczyną i kurzem. To są jego słowa. Krytykował rozumienie Boga jako malutkiej bozi, referenta spraw przegranych, buchaltera liczącego nasze grzechy, żandarma, prokuratora. W kontekście chociażby roku miłosierdzia warto do tej nauki wracać. I obnażał taką ludzką skłonność do posługiwania się Bogiem, znaczy traktowania Boga jako środka do osiągnięcia celu albo widzenia w nim tylko i wyłącznie źródła moralności. Wtedy, jak twierdził, wiara nie jest wiarą w prawdziwego Boga, a religia staje się uprawianiem magli. I znowu to skarlanie Boga, jak zauważał ksiądz Dziękiewicz, nie pozostaje bez wpływu na człowieka. To skarlanie Boga sprawia, że Bóg jakby schodzi na drugi plan i znowu konsekwencją tego będzie smutek i brak sensu. Rozważając tę myśl, ksiądz Dziękiewicz zauważał, że człowiek jest w stanie stwarzać sobie pewne namiastki sensu życia. Widział je w pielęgnowaniu urody, młodości, nauki, kultury. Od razu dodawał, że to wszystko staje się iluzją, która niestety, ale może prowadzić do ludzkich dramatów. Dotykał takich problemów jak nałogi, jak próby samobójcze wśród ludzi młodych, coraz większego smutku, szarzyzny, znudzenia życiem. I wszystko to, jak podkreślał, wiąże się z tym, że człowiekowi odebrano sens, a odebrano mu już w momencie, kiedy skłoniono go do tego, żeby odrzucił Jezusa albo odszedł od Jezusa. Mówił, że wyrzucenie Chrystusa poza nawias życia człowieka jest równoznaczne z dokonaniem zbrodni na samym człowieku. A więc widzimy wyraźnie, że w tej myśli księdza Dziękiewicza odrzucenie Boga jest równocześnie, jest równoznaczne z odrzuceniem sensu. I jeżeli się odbiera sens życia człowiekowi, to poniekąd odbiera mu się życie. Czy człowiek, który odrzuca Boga, staje się niczym podrzutek w chłodnym kosmosie, istota rozumna, ale taka, która, znowu cytuję księdza Aleksandra, nie, która zaistniała, nie wie jak i nie wie po co. Efektem tego odrzucenia Boga w jego mniemaniu jest próba urządzania sobie życia na swój sposób, ale zrealizowanie tej próby może uczynić ze społeczności ludzkiej coś, co określał mianem kłębowiska żmij. Po tym ukazaniu absurdu, do jakiego prowadzi odrzucenie Boga, nasz duszpasterz zwrócił uwagę na odpowiedź, jaką daje Jezus, pytany o sens życia. Podstawą tej odpowiedzi jest zmiana perspektywy patrzenia na egzystencję człowieka. To znaczy Chrystus, zdaniem Dziękiewicza, co bardzo mocno podkreślał, nie pozwala nam na to, żebyśmy dzielili nasze życie na tu i tam. To znaczy człowiek musi patrzeć na swoje życie jako globalnie, jako jedno pasmo życia. I krytykował te poglądy, krytykował te zachowania, które by wskazywały właśnie na przyjęcie takiego podziału. I mówił w jednej z nauk tak. W życiu się urządzamy, mówimy, mnie się coś od życia należy, staramy się wyczerpać do dna wszystkie wartości, wygody, a nawet drapieżnie wysysamy wszystkie rozkosze. A na tamto życie niemalże się nie oglądamy. W jednej z homilii rozwijał tę myśl, chociażby ubolewając nad tym faktem odrzucenia przez człowieka współczesnego ascezy na rzecz, jak to nazwał, postępowych haseł, które rzekomo mają przynieść wolność i szczęście. Ubolewał nad tym, że człowiek współczesny rzadko stawia sobie pytania dotyczące jego zbawienia, dotyczące jego przeznaczenia, podczas gdy odpowiedź na te pytania, zdaniem księdza Dziękiewicza, stanowi istotę ludzkiego życiorysu i biografii człowieka. I próbując przybliżyć tą prawdę o zbawieniu jako celu życia ziemskiego, ksiądz Dziękiewicz mówił o trzech etapach życia człowieka. Pierwszy etap prenatalny, drugi, jak to określił, w tym czterowymiarowym świecie i trzeci etap to etap bez kresu. I to jest całe jedno pasmo życia każdego z nas. I dzięki temu zabiegowi postulował taką konieczność odpowiedniego czy odpowiedzialnego przeżywania czasu danego nam na ziemskie życie. To jest ciekawe porównanie, że tak jak przed fizycznymi narodzinami etap był nam potrzebny, żeby wykształciły się w nas wszystkie narządy potrzebne do życia tutaj na tym świecie, tak czas na ziemi jest nam dany po to, żeby człowiek mógł wykształcić sobie to wszystko, co będzie mu potrzebne do życia po odejściu z tego świata. I teraz jak człowiek przygotuje się przez pierwszy okres życia, czy przygotowuje się przez pierwszy okres życia do drugiego etapu, tak ten drugi etap jest czasem przygotowania do trzeciego etapu, do tego życia na wyższym poziomie. Do jednej z homilii ksiądz Zienkiewicz wprowadził taki wirtualny dialog z dzieckiem znajdującym się w łonie matki. I pytał to dziecko o sens posiadania przez niego rąk, oczu, uszu, nóg. Sugerując, że dziecko żyjąc w łonie matki w tej małej przestrzeni, właściwie może nie dostrzegać potrzeby istnienia tych narządów. Ale osoby stojące na zewnątrz wiedzą doskonale, że w przyszłości te narządy staną mu się niezbędne do życia. I dlatego mówił, Jezus rozwija w nas, jeśli włączymy się w Niego, organy jeszcze wyższego życia nadprzyrodzonego. I mówił tutaj o nadprzyrodzonej wierze, wzroku Ducha Świętego, nadprzyrodzonej nadziei, miłości, która nie będzie miała kresu. Znaczy tłumaczył, że Chrystus, ponieważ On już żyje w tym świecie, do którego my zdążamy, jakby podpowiada nam nie tylko o tym, że ten świat istnieje, ale właśnie o tym, żebyśmy się do życia w tym świecie przygotowali. Ciekawe było jego spostrzeżenie, że Bóg nie wtrąca człowieka do piekła, tylko jeżeli ktoś tutaj, na tym etapie życia, nie uformuje organów niezbędnych do życia nadprzyrodzonego, jeżeli on tutaj nie pozwoli, by krążyły w nim te soki życia nadprzyrodzonego, soki Boga, dla tamtego etapu może się urodzić albo niewidomy, albo głuchy, w jakim sensie kaleką, nieprzygotowany do życia na tym trzecim etapie. A więc widzimy wyraźnie, że dla księdza Zienkiewicza czas życia ziemskiego to jest pewien etap, miejsce, gdzie człowiek ma prawo tylko do tymczasowego pobytu, że ten świat czy życie tutaj na ziemi jest jakby cieniem życia przyszłego. I jeszcze jedna rzecz, kiedy pozostajemy w tej kwestii celu życia na ziemi. Ksiądz Zienkiewicz zwraca uwagę na ludzki pęd do szczęścia. Wprost często nazywał osobę, czy znajdziemy takie określenia w jego nauczaniu, że człowiek jest bytem skierowanym ku szczęściu. I co ciekawe, jak zauważał, że w przeciwieństwie do zwierząt to tylko człowiek nie chce być tym, czym jest, że wciąż szuka szczęścia, że dąży do szczęścia, a można odnieść wrażenie, że to szczęście się temu człowiekowi ciągle jakby wymyka. I mówił tak, że to dążenie do szczęścia musi mieć jakąś wartość, jakiś korelat, który osiągniemy na trzecim etapie życia. Natomiast to, co bardzo mnie fascynowało, to powtarzane w wielu homiliach, szczególnie głoszonych podczas zawierania związków małżeńskich przez jego wychowanków, przestrzeganie, że na tym świecie szczęścia nie osiągnie ten, kto dąży do niego za wszelką cenę. I to szczęście jest dla niego celem życiowym. Kto zmierza do swojego szczęścia, tak mówił, to się z nim rozminie. Bo głębinowe szczęście, zdaniem księdza Zienkiewicza, można osiągnąć na tym świecie tylko jako produkt uboczny, jako Boży dar. Człowiek otrzyma go wówczas, gdy służy wyższym wartościom, gdy służy drugiemu człowiekowi, gdy służy miłości, gdy wypełnia swoje obowiązki, swoje zadania, które są mu przez Stwórcę wyznaczone. Przechodzę do kolejnego punktu, to znaczy analizy struktury bytu człowieka, czy bytu osoby ludzkiej. Ksiądz Zienkiewicz dostrzegał jakby istnienie dwóch sfer władz i procesów psychicznych człowieku. Pierwszą określał jako sferę wyższą i w niej umiejscawiał rozum oraz wolę, a druga była dla niego sferą niższą i ona obejmowała popędy, różne postacie uczuć. Sferę niższą nazywał także sferą zwierzęcą, sugerując, że właśnie jej istnienie zauważamy tak w przypadku człowieka, jak i w przypadku zwierząt. Ale zaraz dodawał, że w przypadku zwierząt w tej dziedzinie panuje coś, co określał mianem naturalnego ładu i harmonii. I efektem tego jest jakby swoistego rodzaju równowaga, która polega na tym, że zwierzę w normalnych warunkach nie ulegnie wynaturzeniu. Nie będzie nadużywało pokarmu, nie zna nadużyć popędu seksualnego. Wzbudzenie tych sił zwierzęciu nie przynosi szkody i go nie poniża, a inaczej jest w przypadku człowieka. Czy ksiądz Zienkiewicz tłumaczył, że tutaj na skutek grzechu pierworodnego następuje w człowieku pewien rozstrój i pewne zachwianie równowagi? To znaczy, zgodnie z planem Bożym, sfera niższa miała podlegać w człowieku sferze wyższej. To znaczy, rozum miał czerpać światło od Stwórcy, a następnie przekazywać woli odpowiednią siłę i w ten sposób skłaniając człowieka do działania. Natomiast człowiek, wypowiadając posłuszeństwo Bogu, jakby stracił to światło. A skoro stracił to światło, które miał odbierać rozum, no to wola straciła siłę. I efektem tego jest częste wyłamywanie się władz sfery niższej spod panowania władz sfery wyższej. I dlatego ksiądz Zienkiewicz zauważał, że w chwili, kiedy popędy, instynkty zaczynają w człowieku działać samodzielnie, szerzą anarchię, powodują burze moralne, niszczą człowieczeństwo. Dlatego bardzo często postulował wprowadzanie ładu w ten naruszony porządek i wprowadzanie harmonii. I znowu dodawał, że jest to możliwe tylko poprzez pracę nad sobą, poprzez poddawanie uczuć, popędów i namiętności wyższym władzom psychicznym, to jest rozumowi, woli i sumieniu. I kończąc, analizując to zienkiewiczowskie nauczanie na temat człowieka, chciałbym odwołać się czy zakończyć pewnym modelem budowania relacji między ludźmi. To znaczy zwrócił uwagę, że relacja człowiek-człowiek tak na jednym poziomie będzie relacją bardzo kruchą i narażoną na pęknięcia. I w ten sposób doszedł do wniosku, że jedyną trwałą relację pomiędzy ludźmi można zbudować według modelu człowiek-Bóg-człowiek, gdzie miłość ofiarowana jednemu człowiekowi przez drugiego niejako musi przejść przez Boga, być w świetle Boga i musi być z pomocą Boga. W tym modelu człowiek będzie w stanie kochać drugiego nawet wtedy, gdy ten drugi wyrządzi mu jakąś krzywdę. Nawet wtedy, kiedy ten drugi go zdradzi. Mówił, że w pierwszym przypadku, stając na jednej linii, trudno mówić o przebaczeniu. Na podstawie tego drugiego modelu, człowiek, Bóg, człowiek, można nauczać o miłości i przebaczeniu we wszelkich relacjach osobowych, od małżeństwa i rodziny, aż do przebaczenia nieprzyjaciołom. Przyznam się szczerze, że to, co jakoś najbardziej mnie fascynowało, kiedy poznawałem nauczanie księdza Zienkiewicza, to homilie chociażby głoszone w czasie czy w okresie stanu wojennego, kiedy mówił między innymi takie słowa: módlmy się także i za naszych braci odbierających wolność, zadających ból swoim rodakom, żeby zrozumieli, że to jest fałszywa droga do pozytywnych celów, że na tej drodze pogłębia się tylko trująca wrogość i nienawiść. Budzą się uczucia odwetu i zemsty. Starajmy się osłabiać te napięcia w świetle wiary i Ewangelii. I to, co powiem szczerze, dzisiaj powinno być powtarzane. Ksiądz Zienkiewicz, mówiąc o tych, którzy odbierają wolność, o tych, którzy zadają ból, mówił tak: to też nasi bliźni, bez cudzysłowu. I winniśmy im życzyć dobra, aby uświadomili sobie, że i oni staną kiedyś przed ostatecznym Trybunałem Sprawiedliwości. Tych wezwań do miłości nieprzyjaciół rzeczywiście znajdziemy wiele w nauczaniu księdza Zienkiewicza. To nie ulega wątpliwości, wynikało z ogromnego szacunku dla godności każdego człowieka. W czasie pielgrzymki, dziewiątej pielgrzymki na Jasną Górę w 90 roku ksiądz Zienkiewicz mówił tak, że każdy człowiek ma godność i wartość, którą jako chrześcijanie powinniśmy poznawać bez względu na to, czy on jest dobry, piękny, sympatyczny, czy brzydki, wrogi i niesympatyczny. I mówił, że każdy człowiek powinien uczyć się empatii, którą nazywał sztuką widzenia człowieka. Podał bardzo prosty przykład, jak możemy się tej empatii uczyć. Mówił, żebyśmy się wcielali w naszych braci, w sytuację matki, która oczekuje z niepokojem powrotu córki, która ma wrócić na godzinę 10, a zbliża się północ, w sytuację babci oczekującej na dobre słowo, sąsiadów, którzy idą o 5 rano do pracy, a ktoś nie pozwala im zasnąć. To są cytaty księdza Zienkiewicza. Czy wcielać się w braci? Nie ulega wątpliwości, że ksiądz Zienkiewicz rzeczywiście wielkim szacunkiem podchodził do tajemnicy człowieka i pomimo tego, że to ludzkie ja w jego odczuciu było pełne niedostatku i powinno być napełniane treścią, która nie pochodzi od człowieka, to jednak zawsze dostrzegał, że człowiek wciąż pozostaje człowiekiem, który nie traci swoich praw wynikających z jego godności. I nigdy nie godził się na dzielenie ludzi na miłych i niemiłych, sympatycznych i niesympatycznych. Jego zdaniem miarą naszego bycia człowiekiem, naszego człowieczeństwa jest właśnie zdolność pochylenia się właśnie nad tymi niesympatycznymi, nielubianymi, niemiłymi, nieczystymi, trudnymi i tymi, których w pierwszym odruchu wolelibyśmy ominąć. Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że to mówił człowiek, który nie słuchał na żywo wujka, a jednak... I to jest konkretny owoc też właśnie tej pracy wujkowej. Przed nami jeszcze...